sława naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Kochani, to już blisko 3 lata, kiedy tutaj ostatni raz byłem. Naprawdę bardzo się cieszę, że znowu jestem tutaj między wami, że mogę rozmawiać teraz ze swoim przyjacielem Mirkiem. Naprawdę dla mnie to jest wielki zaszczyt. Zawsze, kiedy staję przed dziećmi Bożymi, to jest dla mnie, wierzcie mi, ogromna odpowiedzialność. Chciałbym dzisiaj nie mówić tylko i wyłącznie o historii Kościoła, kochani. Chciałbym, żebym to, co będę mówił, żeby was tak podbudowało. 2000 lat chrześcijaństwa to czas wielkiego bohaterstwa. Wielu mężów Bożych oddało życie za wiarę. To czas jednak też i różnych upadków, różnych kryzysów, które przechodzili mężowie Boży. Gdybyśmy tak patrzyli na większość tych mężów Bożych, bo oni byli takimi samymi ludźmi jak my. Mieli swoje wady i mieli swoje zalety, ale łączyło ich jedno, wielkie serce i miłość do Jezusa Chrystusa. Otwarcie na Ducha Świętego. Gdyby nie to otwarcie, gdyby nie byli otwarci na Ducha Świętego, gdyby nie ta gorliwa miłość i żarliwość, niewiele by mogli zdziałać. Jezus, który jest skałą Kościoła, modlił się, kochani, zanim oddał swoje życie i zmartwychwstał za Kościół. I chciałbym od tego zacząć, od tego fragmentu z Ewangelii według świętego Jana, z 17 rozdziału, od 29 wiersza. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno, w nas, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy, ja w nich, a Ty we mnie. Aby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Kochani, i tak przez 2000 lat te słowa Chrystusa wypełniły się. Kościół trwa i będzie zawsze trwał. Chociaż, jak wiecie, był taki moment, że Kościół zaczął odchodzić od prawd biblijnych, ale zawsze nie było takiego okresu w dziejach Kościoła, żeby nie było choćby garstki ludzi, którzy w duchu i prawdzie wysławiali naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zawsze istniał Kościół. Choćby niewielki, to podkreślam, kochani, bo tak jak już powiedziałem, różne okresy były w dziejach Kościoła, ale zawsze byli ci, którzy byli gotowi umrzeć za naszego Pana Jezusa Chrystusa, którzy okazywali miłość i byli takim świadectwem. My, chrześcijanie, kochani, dużo mówimy o Bogu, ale nie zawsze sobie zdajemy sprawę, że jako chrześcijanie musimy pokazywać, że jesteśmy chrześcijanami w uczynkach. Każdego dnia lubimy, kochani, mieć różne twarze. Inna twarz w kościele, inna twarz w pracy, inna twarz w domu, ale Bóg chce szczerości. Bóg chce, kochani, żebyśmy mieli zawsze jedną twarz. Twarz miłości i sprawiedliwości. O tym nie zapominajmy. Możemy pięknie mówić, ale jeżeli nie będziemy okazywać uczynków miłości, to świat nie będzie na nas patrzył. Kochani, spójrzmy na pierwotny Kościół. Kościół, który narodził się 30 roku naszej ery. Kiedy to Jezus Chrystus zmartwychwstał, zostało wylanie Ducha Świętego i wtedy ludzie zobaczyli ludzi pełnych miłości, pełnych wiary, którzy mówili, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem świata. I kochani, zastanówmy się, dlaczego ludzie przyjmowali Jezusa. Czy dlatego, że ci ludzie mówili o Jezusie? Nie, oczywiście nie, dlatego, że byli żywym świadectwem wiary. Druga sprawa, kochani, to jest taki wstęp, to kwestia, że w Kościele nie ma demokracji, jakbyśmy tak czasami słyszałem, że w Kościele powinna być demokracja. Kochani, Bóg zawsze powoływał liderów, zawsze ich pomazywał i to byli ludzie, którzy nie pochodzili z wyboru człowieka. To byli ludzie, którzy pochodzili z wyboru Bożego. I to jest bardzo istotne, kochani, żebyśmy pamiętali o tym, że wybór zawsze liderów Kościoła wywodzi się z Ducha Świętego od Boga. Pierwszym mężem Bożym, który będzie omawiany przeze mnie, to święty Paweł. Jak wiecie z kart Dziejów Apostolskich, początkowo Paweł, zwany Szawłem, był wielkim prześladowcą Kościoła. W 33 roku naszej ery doszło do takiego wydarzenia znamiennego, zamordowano świętego Szczepana. Pamiętacie, kochani, jak świadczył przed Żydami o Jezusie Chrystusie, jak rozwścieczeni Żydzi go ukamienowali. I wśród nich, jak mówią Dzieje Apostolskie, był Szaweł z Tarsu, który się na to zgadzał. I ten wróg Jezusa Chrystusa przeżył dramatyczne nawrócenie w drodze do Damaszku. Kochani, przeczytajmy rozdział 9 Dziejów Apostolskich. Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi. Jeśli by jakiś znalazł, gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kto jesteś, Panie? Powiedział. A on: ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta. Tam Ci powiedzą, co masz czynić. Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, oniemieli ze zdumienia. Słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo. Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział. Wprowadzili go więc do Damaszku, trzymając za ręce. Przez 3 dni nic nie widział i ani nie jadł, ani nie pił. Kochani, to jest pierwszy taki spektakularny wybór Pana, który wybrał właśnie takiego człowieka. Gdybyśmy wybierali ludzi, przyszłych mężów Bożych, na pewno byśmy nie patrzyli na ludzi, którzy nas prześladują, prawda? Ale jednak Jezus postanowił właśnie tego człowieka, tego wroga, jednego z najważniejszych wrogów chrześcijaństwa pierwotnego, na początku chrześcijaństwa, właśnie jego postanowił wybrać. I ten człowiek od tamtej chwili poświęcił swoje życie dla głoszenia Ewangelii i oddał za głoszenie za Jezusa Chrystusa życie. Zginął śmiercią męczeńską w 67 roku naszej ery w Rzymie, został ścięty. Kochani, był to człowiek niestrudzony, który całe swoje życie poświęcił na głoszenie Ewangelii. Odbył 3 wielkie wyprawy misyjne. Pierwsza miała miejsce w latach 45-48 naszej ery, druga w latach 51-54, a druga w latach 55-58 naszej ery. I praktycznie po całym ówczesnym Imperium Rzymskim chodził niestrudzenie, zakładając zbory, głosząc zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Kochani, wielokrotnie był biczowany, próbowano go ukamienować, mimo to nigdy nie zrażał się, zawsze dzielnie znosił wszelkie trudy i sam przeżywał też i różne rozterki wewnętrzne. Znamy ten fragment, kiedy pisał: Panie, odejdź ode mnie, bo jestem słaby. Pan mu odpowiedział: w Twoich słabościach jest moja moc. I to jest, kochanie, takie właśnie znamienne, że my jako chrześcijanie nigdy nie powinniśmy ufać swoim możliwościom, ale powinniśmy zawsze patrzeć na Jezusa Chrystusa, bo to jest najważniejsze. Możemy być słabi, możemy przeżywać różne trudności, możemy być chorzy, jak Paweł w jednym z listów zrobił taką aluzję, że miał poważną wadę wzroku, pisał: zwróćcie uwagę, jakie wielkie litery stawiam ze względu na was. W innym wersecie pisze już bardziej wyraźnie: gotów bym sobie oczy wydrapać dla was. Kochani, widać, że cierpiał, miał poważną wadę wzroku, a mimo to nie zrażał się, wiedział bowiem, że nie to jest najważniejsze. Najważniejsza jest służba dla Jezusa Chrystusa. Kochani, otwórzmy sobie list do Rzymian. 9 wiersz, rozdział, przepraszam. Przeczytajmy sobie od 1 wiersza. Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię. Potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Świętym, że w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieprzerwany ból. Wolałbym bowiem sam być pod klątwą, odłączonym od Chrystusa dla zbawienia braci moich, którzy według ciała są moimi rodakami. Są to Izraelici, do których należą przybrane synostwo i chwała, przymierza i nadanie prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała, który jest ponad wszystkim Bóg, błogosławiony na wieki wieków. Amen. Kochani, jak wiecie, pierwotny Kościół był żydowski. Początkowo nawróciło się 3000 ludzi w Jerozolimie, potem 5000. Ale z biegiem czasu coraz mniej Żydów nawracało się na wiarę i bardzo bolał nad tym święty Paweł. Tutaj widzimy taki wielki smutek, który mu towarzyszy. Ale tutaj jest jedna bardzo ważna rzecz. Zawsze podkreślał, że kiedyś nadejdzie taki czas, kiedy Żydzi przyjdą do Jezusa Chrystusa, Jego poznają. Kochani, w następnym rozdziale 11 jest to wyraźnie napisane, wiersz 26. I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak to jest napisane. Przyjdzie z Syjonu, Wybawiciel odwróci nieprawości od Jakuba. I to będzie moje z nimi przymierze, gdy zgładzę ich grzechy. Po co to mówię, kochani? Bo czasami nie rozumiemy właśnie właściwie kwestii związanych z narodem wybranym, z narodem żydowskim. Wielu mówi, że jest to naród odrzucony, że my jako chrześcijanie jakbyśmy zastąpili ich, jesteśmy teraz narodem wybranym, a oni gdzieś tam są na uboczu. Oni będą zawsze narodem wybranym, kochani. I tak jak tutaj Paweł mówi, przyjdzie taki dzień, kiedy przyjdą do Pana Jezusa Chrystusa. Zresztą w dzisiejszych czasach wielu Żydów nawraca się i przyjmuje Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela. Paweł, kochani, był takim samym człowiekiem jak my. Miał również konflikty. Widzimy, że na przykład doszło do kłótni ze świętym Piotrem, pokłócił się z Barnabą o Łukasza. Także nie był pozbawiony wad, ale kochani, to nie jest najważniejsze. Tak jak już powiedziałem, gdybyśmy patrzyli na tych wszystkich mężów Bożych, oni byli, tak jak już podkreśliłem, zwykłymi, normalnymi ludźmi, ale łączyło ich jedno, miłość wielka do Jezusa Chrystusa, oddanie i gotowość do oddania dla Niego życia. I tak jak już powiedziałem, w 67 roku Paweł został aresztowany i ścięty. Bez wątpienia święty Paweł odegrał ogromną rolę w pierwotnym kościele, bo tak jak już mówiłem, on założył wiele zborów, które oparte były na charyzmatach, na miłości, na tym, co świat przyciągało. I dzięki temu pierwotnemu kościołowi tak wielu ludzi przyjmowało Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, właśnie patrząc na życie ludzi. Wiemy, kochani, jak wyglądało to życie pierwotnego Kościoła. Ludzie wzajemnie sobie pomagali. Ludzie stanowili niesamowitą jedność. Nie było tak, że jeżeli ktoś potrzebował pomocy, to był pozostawiany bez niej. Ludzie wspierali się wzajemnie. Poganie, którzy szydzili początkowo z chrześcijan, widzieli, że oni różnią się od świata, że jednak rzeczywiście mają coś wspaniałego do zaoferowania. I gwałtownie rosła liczba chrześcijan i pomimo straszliwych prześladowań, bowiem w państwie rzymskim już od czasów Nerona zaczęto chrześcijan mordować. Neron pierwszy rozpoczął ten etap w dziejach chrześcijaństwa, etap prześladowania Kościoła. Tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi umierało na arenach w Rzymie, ale czy chrześcijaństwo malało? Nie. Im więcej było ofiar, kochani, tym więcej ludzi przyjmowało Jezusa Chrystusa. Czasami tak się zastanawiam, co by to było, gdyby w dzisiejszych czasach przyszło takie prześladowanie. Zastanawiam się i zadaję sobie pytanie, Boże, czy ja bym się ostał i ilu chrześcijan by było wiernych? Patrzę na wiadomości czasami i słyszę informacje o tych tysiącach chrześcijan prześladowanych w straszliwy sposób w krajach muzułmańskich, którzy oddają życie w dzisiejszych czasach w imię Jezusa Chrystusa, którzy są podobnie prześladowani jak wtedy chrześcijanie w państwie rzymskim. I zastanawiam się, Panie, czy moja wiara by się ostała? To jest, kochani, bardzo ważne pytanie, bowiem musimy się zastanowić, jak bardzo kochamy Jezusa. To jest, kochani, bardzo ważne. Pan chce, żebyśmy Go kochali bezwarunkowo. I trzeba się zastanowić, jaka jest jakość tego naszego chrześcijaństwa. Czy rzeczywiście w sytuacji, gdybyśmy tracili pracę za wiarę, gdybyśmy mogli nawet stracić życie, czy my jako chrześcijanie byśmy się ostali. Te prześladowania za Nerona były tylko, kochani, początkiem. Początkiem jeszcze w drugim, w trzecim, w czwartym wieku dochodziło do straszliwych rzezi. Ale co ciekawe, chrześcijaństwo wzrastało coraz bardziej i im więcej było zamordowanych w imię Jezusa Chrystusa, tym więcej ludzi przyjmowało Pana Jezusa Chrystusa. W końcu za czasów Konstantyna Wielkiego w IV wieku chrześcijaństwo zwyciężyło. Chrześcijaństwo stało się religią oficjalną w państwie rzymskim. Ale to zwycięstwo było tylko pozorne, kochani, dlatego że chrześcijaństwo zaczęło tracić na jakości. Ludzie coraz bardziej oddalali się od prawd biblijnych, zaczęli wprowadzać różne, no, nazwijmy to, dodatki. I Chrystus w tym już nominalnym kościele był coraz bardziej niewidoczny. Coraz ważniejsze w kościele stawały się obrzędy, liturgia, święci, Maria, która już w IV, V wieku zaczęła być czczona w kościele, szczególnie na wschodzie. I Chrystus stawał się coraz mniej wyraźny. Ludzie zaczęli zapominać, czym jest istota wiary. Co ciekawe, co jest znamienne, im bardziej Kościół pierwotny odchodził od prawd biblijnych, tym mniej był charyzmatyczny. Kiedy czytamy pierwszy, drugi list do Koryntian, widzimy, że ten Kościół był pełen darów Ducha Świętego. W drugim, trzecim wieku już w Kościele nikt nie mówił językami. Już nie było proroctw. I rzeczywiście jest to taki znamienny przykład, że w momencie, kiedy się odwracamy, kiedy zaczynamy szukać własnych rozwiązań, to w tym momencie rzeczywiście w naszym życiu jest coraz mniej żywego Boga. Niestety w tym czasie Kościół zaczął tak pogłębiać ten formalizm, który w końcu doprowadził do takiego skostnienia Kościoła i tak jak już powiedziałem, mamy bardzo mało źródeł historycznych o ludziach w VII, VIII wieku naszej ery, którzy by czcili Jezusa Chrystusa w duchu i prawdzie. Są gdzieniegdzie informacje o różnych dziwakach, którzy odrzucali kult świętych, kult maryjnych, którzy protestowali przeciwko kultowi obrazów, przeciwko kultowi relikwii, które się już w IV wieku w chrześcijaństwie zaczęły szerzyć. I możemy sobie pomyśleć, czy rzeczywiście wtedy był prawdziwy Kościół. Ale kochani, my wierzymy Słowu Bożemu. I nawet wtedy, kiedy tych informacji historycznych jest bardzo niewiele, to wiemy, że ten Kościół istniał, choćby na podstawie tych takich niewielkich informacji o ludziach, którzy sprzeciwiali się temu nominalnemu Kościołowi. Zastanówmy się, jak wiele odwagi musieli mieć ci ludzie. W tamtym okresie, kiedy się sprzeciwiano temu nominalnemu Kościołowi, ryzykowało się życie. Można było stracić je. I to jest znamienne, kochani, że ci ludzie głośno się sprzeciwiali, nie bali się oddać życia dla Jezusa. Średniowiecze to jest taki okres właśnie najbardziej trudny w dziejach Kościoła, kiedy już widzimy niesamowity nominalizm. Kościół katolicki rzeczywiście już odszedł wtedy praktycznie od prawdy. Ale pojawili się w średniowieczu ludzie, którzy starali się to zmienić. Pierwszym taką znaną historyczną postacią był kupiec Piotr Waldo, który urodził się w 1140 roku w Lyonie. Początkowo prowadził życie jak każdy przeciętny człowiek. Zajmował się swoim interesem. Nie był to jakiś wielki kupiec, no ale prowadził życie dość bogate. I nagle stało się coś w jego życiu, co przewróciło zupełnie jego sposób myślenia i sposób życia. W 1174 roku zapadł na ciężką chorobę. Nie wiemy niestety, co on wtedy przeżył, ale po wyjściu, cudownym uzdrowieniu z tej choroby stał się zupełnie innym człowiekiem. Oddał życie Jezusowi Chrystusowi. I nagle ten człowiek, który nigdy nie patrzył na innych ludzi, nie patrzył na to, co dzieje się innym ludziom, zaczął im mówić o Jezusie Chrystusie. O tym, że Jezus Chrystus jest najważniejszy, że Słowo Boże jest najważniejsze. Ale nie tylko Słowo głosił, ale zaczął rozdawać swój majątek i zaczął organizować taką pomoc, nazwijmy to społeczną, dla biedaków z Lyonu, których w tamtym okresie było bardzo wielu. Karmił ich, przyodziewał. Początkowo ten nominalny Kościół się przyglądał tym wszystkim działaniom Piotra Waldo, który początkowo nie chciał odchodzić od Kościoła, sprawiał wrażenie, że chce ten Kościół zreformować. Kościół przez pewien czas tolerował jego działania, ale w końcu jego działalność pełna miłości wzbudziła sprzeciw nominalnego Kościoła. W 1184 roku papież Lucjusz III na synodzie w Weronie zakazał działalności Piotra Waldo i jego zwolenników, których zaczęto nazywać po prostu Waldensami. I w tym momencie Piotr Waldo miał do wyboru albo stać się wyrzutkiem społeczeństwa, człowiekiem, który powie, ja chcę iść za Chrystusem, a wtedy będzie prześladowany, wtedy będzie jego życie bardzo zagrożone, albo podda się nominalnemu Kościołowi, ukorzy się i straci życie wieczne, ale będzie miał spokój na tej ziemi. I wolał jednak Jezusa Chrystusa. Sprzeciwił się. odszedł od nominalnego kościoła i już jako wyrzutek z gronem swoich uczniów rozszedł się po całej południowej Francji, na północ Włoch z dobrą nowiną. W tamtym czasie, kochani, wielu ludzi nie umiało pisać i czytać. W tamtym okresie jeszcze też książki były bardzo drogie, były bowiem przepisywane. Druk Jan Gutenberg dopiero wynalazł w 1450 roku. Więc książki rzeczywiście było trudne. Trudno w to uwierzyć, ale ci Waldensi potrafili wyuczyć się całego Pisma Świętego na pamięć i głosić prostemu ludowi Ewangelię. No bo innego wyjścia nie było. Dlaczego? Dlatego, że kiedy ci misjonarze szli na różne części Francji z dobrą nowiną, gdyby zostali złapani przez inkwizycję, no to oczywiście spotkałaby ich straszny los. Śmierć na stosie. Oni więc w ten sposób się zabezpieczali, że uczyli się Słowa Bożego na pamięć. A z drugiej strony nie mogli prostemu chłopu dać Biblii, który nie umiał przecież pisać i czytać. Więcej, Waldensi przetłumaczyli Nowy Testament na język francuski i mogli również głosić Ewangelię we francuskim języku. Co było w tamtym okresie rzadkością, bowiem jak wiecie, Kościół zabraniał w narodowych językach głoszenia Ewangelii, jedynie po łacinie na mszy ksiądz mówił Ewangelię. No a w 1215 roku Sobór Laterański IV wręcz zakazał ludziom czytania Pisma Świętego, zagrażając, że jeżeli ktoś będzie czytał Pismo Święte, to może być uznany za heretyka. Jak to tłumaczył Kościół Nominalny? Kościół Nominalny to tłumaczył tym, że Pismo Święte wymaga interpretacji. A właściwą interpretację może dać tylko nominalny Kościół. Kochani, Waldensi głosili przede wszystkim konieczność wiary, żywej wiary w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela. Odrzucali kult świętych, odrzucali kult maryjny, odrzucali nominalny Kościół, a przede wszystkim mówili prostemu ludowi o żywe słowo przekazywali. I pomimo strasznych prześladowań, które Waldensi mieli z tego powodu, nawet organizowano przeciwko nim wyprawy krzyżowe, to Waldensi przetrwali aż do XVI wieku, kiedy się połączyli z głównym nurtem reformacyjnym. Piotr Wardo zmarł w 1217 roku i umierał z poczuciem, że jego dzieło będzie kontynuowane, bowiem tak jak już powiedziałem, misjonarze, jego uczniowie przechodzili po różnych częściach Francji, po Italii Północnej, głosząc Ewangelię. Nie wiemy, jak wielka liczba ludzi nawróciła się do żywego Boga. Wiemy jednak, że nawet inkwizytorzy, którzy wyłapywali tych heretyków, jak nazywano, byli pełni podziwu dla Waldensów. I na przykład jeden z inkwizytorów, jeden z najsławniejszych inkwizytorów średniowiecznej Francji, Bernard Guidoni, w 1330 roku w swoich zapiskach zachowanych do dzisiejszego dnia z podziwem mówi, że ci prości ludzie potrafią cytować Pismo Święte, jak już powiedziałem, z pamięci. Znają Pismo Święte na pamięć. To jest naprawdę niesamowite, kochani, nauczyć się całego Pisma Świętego na pamięć. I on tego po prostu nie mógł pojąć, nie mógł zrozumieć, jak to jest w ogóle możliwe, żeby ci ludzie mieli tak niesamowity zapał do głoszenia Ewangelii. Podziwiał też ich, że pomimo tortur oni nie ugięli się. Wielu z nich było bestialsko torturowanych, a mimo to większość z nich zachowała wiarę, wolała umrzeć i oddała życie dla Jezusa Chrystusa. Widzimy więc, kochani, że rzeczywiście już wtedy, no, my wiemy o reformacji, prawda? Niewiele sobie zdajemy sprawy, że wcześniej byli też ludzie, którzy głosili podobne nauki, jak potem reformatorzy i oddawali swoje życie w imię prawdy, w imię Ewangelii. Kolejną osobą był John Wycliffe. Żył w latach 1330-1384 w Anglii i początkowo jako ksiądz, jako profesor Oksfordu był wiernym synem tego nominalnego kościoła. Jednak wnikliwe studiowanie Słowa Bożego otworzyło mu oczy na prawdy Ewangelii. Widział też straszne rzeczy, które się dzieją w kościele. Postępująca demoralizacja, postępujący rozkład moralny tego kościoła był widoczny nawet dla ludzi obojętnych kościołowi. Więcej, w 1378 roku doszło do wielkiej schizmy na Zachodzie. Wybrano dwóch papieży. Jeden był w Awinionie, drugi w Rzymie. W 1409 roku już było trzech papieży. I w tym momencie rzeczywiście świat patrzył na to wszystko, co dzieje się w nominalnym kościele z rosnącym zgorszeniem. Wycliffe bez ogródek powiedział, że to, co się dzieje w kościele, to jest panowanie antychrysta. Więcej, odrzucił wszelkie doktryny kościoła tego nominalnego, uznając, że tylko Jezus jest zbawcą, odrzucając wszystkie sakramenty, odrzucił, zachowując tylko sakrament komunii i chrztu, uznał również, że komunia jest tylko symbolem. W tamtym okresie i do dzisiaj przecież, jak wiecie, Kościół katolicki wierzy w transubstancjację, czyli przeistoczenie. Wierzy, że podczas mszy jest prawdziwy Chrystus w opłatku. On to odrzucał i podjął się też wielkiego dzieła, tłumaczenia Nowego Testamentu na język angielski, który sam dokonał. Miał też grupę swoich zwolenników, zwani byli biednymi księżmi albo lorardami, których rozesłał po wielu rejonach Anglii i ci biedni księża, czy ubodzy księża, jak ich nazywano, albo lolardzi, głosili Ewangelię prostemu ludowi. I co jest ciekawe, też nie bał się o swoje życie, stracił profesurę na Oksfordzie, a więc stracił pracę. W 1382 roku synod w Londynie potępił jego nauki, ale to go nie złamało. Zmarł w 1384 roku w Lutterworth jako człowiek nieugięty, który zachował wiarę, a co najważniejsze, też byli uczniowie jego, którzy kontynuowali, jak już powiedziałem, jego dzieło, głosząc prostemu ludowi Ewangelię. I tutaj też nie wiemy, jak wielu ludzi się nawróciło. Akta świętej inkwizycji, jak to wtedy nazywano, opisują wyłapywanych ludzi, którzy byli zarażeni naukami Johna Wycliffe'a. Wielu z nich spalono na stosie. I nazywano go jutrzenką reformacji, bo rzeczywiście reformacja, która przyszła w XVI wieku, nie była na surowym korzeniu, bowiem już wcześniej byli ludzie, jak już tutaj wymieniłem, którzy głosili Ewangelię, którzy przygotowywali grunt pod wielkie przebudzenie, jakie miało miejsce w XVI wieku. Taka ciekawostka, nie zostawiono go w spokoju jednak nawet po śmierci. Sobór w Konstancji, który miał miejsce w latach 1414-1418, wykrył w jego pismach 267 błędów, bardzo precyzyjnie. I w 1428 roku wykopano jego zwłoki, spalono na stosie te prochy i rozrzucono na cztery strony świata. Pani, no, mogę powiedzieć jako pewną anegdotę, że w tamtym okresie inkwizycja, która powstała już w XII wieku, stosowała taką straszną metodę karania heretyków, że heretycy nawet po śmierci nie mieli spokoju i kiedy heretyka nie dało się torturować za życia, to torturowano po śmierci. Niejednokrotnie ktoś, kto był oskarżony o herezję, wykopywano jego zwłoki, sadzano na fotelu, odbywał się proces, zwłoki chłostano, zdarzały się takowe przypadki, no i znęcano się nad tymi zwłokami. Nieźle dawano człowiekowi po kościach. No, kochani, jak wiecie, tacy ludzie byli tym bardziej nieugięci i nie wyrzekali się swojej wiary. No nic, ale kochani, robiono to dla pewnej zasady. Chodziło o profanację, o zbezczeszczenie. No wiecie, w kościele nominalnym jest czymś nie do pomyślenia, żeby człowieka pochować w nieświęconej ziemi, prawda? Jest, jak wiecie, no, wszystko się odbywa według pewnych zasad. I w momencie, i to był taki akt symboliczny, prawda, że nawet po śmierci, jeżeli już komuś udowodniono herezję, no to w tym momencie wykopywano kogoś takiego, jeżeli to oczywiście ta śmierć nastąpiła wcześniej, no to na przykład w kilka tygodni to potrafiono te mary przynieść na proces inkwizycyjny i właśnie w taki sposób się zachowywano. No, na przykład w Rzymie opisują kronikarze takie wydarzenia, że na przykład zwłoki heretyka przytraczano do konia i jeździec przez Rzym przejeżdżał z tymi zwłokami, te zwłoki się rozpadały w międzyczasie na drobne kawałki, potem je zbierano i wrzucano do Tybru. No, już wtedy nie była to za czysta rzeka, jak wiecie. No, w każdym razie tak, starano się zbezcześcić pamięć o człowieku. No, my się z tego śmiejemy i słusznie, ale wtedy uważano, że to jest dla kogoś takiego rzeczywiście straszna kara, przynajmniej dla rodziny, prawda, która no, rzeczywiście rumieniła się ze wstydu i rodzina też miała masę problemów, bo musiała się tłumaczyć przed inkwizycją, czy może i rodzina uległa tej herezji. No, ale przynajmniej Wycliffe'owi udało się umrzeć we własnym łóżku, co w tamtym okresie było sztuką. Niestety Husowi się już to nie udało. Jan Hus urodził się w 1370 roku i w 1400 roku został wyświęcony na kapłana. W 1402 roku został rektorem Uniwersytetu w Pradze i w tym okresie głosił kazania w kaplicy betlejemskiej w Pradze. Jego kazania były zupełnie odmienne od tych kazań, które w tamtym kościele nominalnym funkcjonowały. Mówił o żywym Jezusie Chrystusie, mówił o znaczeniu Słowa Bożego. Był, widać, pod ogromnym wpływem nauk Wycliffe'a. Zresztą potem sam się do tego przyznał, że wiele z nauk wziął od swojego poprzednika Wycliffe'a, nie krył fascynacji słowem, krytykował pielgrzymki, kult świętych, kult maryjnych, krytykował nominalny kościół, podważał kapłaństwo, mówiąc, że no, do tego nie są potrzebni, do wiary nie są potrzebni kapłani, tak jak Wycliffe. No i zyskiwał ogromną popularność ludzi, którzy byli spragnieni żywego Słowa Bożego. Tłumy przychodziły do niewielkiej kaplicy, pół Pragi co niedziela zjawiało się w jego kaplicy, co wzbudzało zawiść, zazdrość, no i oczywiście szybko zainteresowała się inkwizycja tym, co głosił. W 1410 roku starano się ukrócić jego głoszenie Słowa Bożego przez niego. Papież bowiem wydał edykt zakazujący w kaplicach małych czy prywatnych kaplicach głoszenia Słowa Bożego. Oczywiście edykt był tak skonstruowany, że dotyczyło wszystkich kaplic, ale wiadomo, że to prawdziwe Słowo Boże było ogłoszone tylko u niego. Było uderzone ten edykt w niego. Kiedy to nie pomogło, w 1412 roku nałożono interdykt na Pragę. Co to znaczy interdykt? Zakazano w ogóle odprawiania mszy na terenie Pragi, jeżeli Jan Hus będzie głosił swoje nauki. No, to go zmusiło do opuszczenia Pragi i na wygnaniu, no, nazwijmy to tak, on nie opuścił Czech, ale opuścił Pragę, napisał swoje epokowe dzieło o Kościele. W tym dziele wyłożył swoją naukę, w której krytykował komunię pod jedną postacią, głosił, że komunia powinna być pod dwoma postaciami, krytykował łacińską mszę, żądając prowadzenia kazań w języku narodowym i prowadzenia nabożeństw w językach narodowym, tutaj w języku czeskim. No i krytykował oczywiście Kościół za te nadużycia, które widział. W międzyczasie, w latach 1414-1418 odbywało się ważne wydarzenie w dziejach Kościoła tego powszechnego, katolickiego, Sobór w Konstancji, który zlikwidował ten wstydliwy fakt, że wtedy trzech papieży urzędowało, żaden z nich nie chciał się uznać, świat się podzielił ówczesny chrześcijański na tak zwane obediencje. To znaczy jedno państwa po prostu wybierały sobie, kogo uznają, prawda? I tak Europa się podzieliła na trzy części. Wybrano wtedy Eugeniusza IV na papieża, no ale i schizma została zażegnana w Kościele katolickim. Ale co z Husem? Co z nim zrobić? Szkodzi Kościołowi nominalnemu. Głosi to, czego Kościół wtedy nie akceptował. Sprowadzono go więc do Konstancji, proponując mu, żeby przedstawił swoje nauki. Hus nie bał się tego, chociaż zdawał sobie sprawę, że może to przypłacić życiem. Cesarz Zygmunt Luksemburski wydał mu tak zwany list żelazny, który mu miał gwarantować bezpieczeństwo. Ale jak wiecie, niestety Sobór w Konstancji, kiedy zjawił się w mieście, od razu został aresztowany, stanął przed soborem i został uznany za heretyka. Nawet nie pozwolono mu wyłożyć przed soborem swojej doktryny. Chyba wiemy dlaczego. Obawiano się, że świętobliwi ojcowie Kościoła mogą się też zarazić jego herezją i w ogóle nie dopuszczono go do głosu. Co ciekawe, cesarz Zygmunt Luksemburski zaprotestował, że go aresztowano, bo przecież dał mu gwarancję bezpieczeństwa. Sobór wytłumaczył, że przysięga dotyczy tylko prawowiernych synów Kościoła, natomiast heretyków nie obowiązuje i można przysięgę łamać. W 1415 roku Husa spalono na stosie, upokarzając go, zdarto z niego szaty, które miał, założono na niego takie szaty, gdzie były wyrysowane diabełki. Założono mu taką czapkę, gdzie też diabełki były wyrysowane i spalono go na stosie. W rok później spalono jego przyjaciela, pomocnika, wiernego druha Hieronima z Pragi i wydawało się, że problem z głowy, że zamordowano tego lidera, tego ruchu i ten ruch zginie. Tak się nie stało. Wybuchła wielka burza w Czechach, gdzie całe Czechy powstały przeciwko nominalnemu kościołowi. Doszło tam do ogólnoczeskiego powstania, gdzie kościół chwiał się w posadach. Wprowadzono reformę Husa, nawet organizowano wyprawy krzyżowe przeciwko husytom, bo tak nazywano w Czechach zwolenników nauki Jana Husa, które nie przynosiły żadnych efektów. Dzielni Czesi odpierali potężną armię cesarską i wydawało się, że husytyzm zwycięży w Czechach. Niestety kłótnia między Czechami, bowiem Husyci dzielili się na dwa obozy. Jeden był taki, no, nazwijmy to umiarkowany, który w zasadzie chciał mszy w języku narodowym, komunii pod dwoma postaciami i żądał wybierania arcybiskupa Pragi przez Sejm czeski. Papież rzekomo to zaakceptował. Na soborze w Bazylei w 1536 roku doszło do porozumienia. Radykałowie nie chcieli tylko takich powierzchownych zmian. Radykałowie, którzy byli zwani taborytami, chcieli głębokiej reformy religijnej. Nie tylko jakichś powierzchownych zmian związanych z komunią pod dwoma postaciami, mszą w języku czeskim, ale chcieli prawdziwego duchowego odrodzenia. Oni podkreślali znaczenie Pisma Świętego, oni podkreślali, że tylko Pismo Święte jest jedynym wyznacznikiem prawdy, którą wierzący powinien się karmić. I uznawali, podkreślali znaczenie wiary w Jezusa Chrystusa, którego trzeba przyjąć do swojego serca. W końcu doszło do bratobójczej wojny między tymi dwoma odłamami. Umiarkowani zwyciężyli, porozumiali się właśnie, jak już powiedziałem, na soborze w Bazylei z papieżem. Papież niby to zgodził się na ustępstwa, ale w kilkadziesiąt lat później, w 1462 roku, papież odwołał obietnicę, którą dano w 1436 roku umiarkowanym husytom i oczywiście zaczęto w Czechach ludzi na nowo przymuszać do dawnego rytu kościelnego, który miał miejsce wcześniej przed wystąpieniem Husa. A więc widzimy, że ten nominalny kościół oszukał Czechów i no niestety husytyzm musiał przejść do podziemia. Ale podwiem tutaj jedną rzecz. Husyci nigdy nie zostali zniszczeni w Czechach. Pomimo faktu, że oni przeszli do podziemia, to jednak potem połączyli się z głównym nurtem reformacyjnym, działali jako bracia morawscy, bracia czescy i oni przetrwali. I tutaj też jest to bardzo ważne. To jest średniowiecze, kochani. To jest średniowiecze. Przedstawiłem wam kilku liderów. Widzimy, że rzeczywiście to nie było tak, że to były ruchy, które były jakieś nieskoordynowane. Zawsze był jakiś lider. Lider, mąż Boży, który był postawiony, który był natchniony Duchem Bożym i który prowadził ludzi ku prawdzie. I to jest właśnie taka prawidłowość. W XVI wieku Europa zmieniła się radykalnie. To jest czas też bardzo znany dla nas, bo to był czas reformacji. Masę książek ukazało się na temat tego ruchu. Niestety, kiedy czytam różne książki na ten temat, dużo się tam mówi o przyczynach ekonomicznych, politycznych, ale tak naprawdę niewiele mówi się o tym, że największe przyczyny to były właśnie przyczyny duchowe. Ludzie tęsknili wprost za żywym Słowem Bożym. Ten kościół nominalny praktycznie pozbawił ówczesnych ludzi żywego Słowa Bożego. Kochani, ludzie tęsknią za żywym Bogiem. Tęsknią za Słowem Bożym. Ludzie wcześniej nieświadomie próbowali w jakiś rozpaczliwy sposób tego Słowa Bożego szukać. Błądzili ludzie, chodząc do nominalnego kościoła, tworząc jakieś dziwaczne ruchy religijne. Byli biczownicy, którzy uważali, że jak będą się biczować do krwi, to zasłużą sobie na zbawienie. Inni natomiast prowadzili ascetyczny tryb życia, uważając, że jak będą powstrzymywać się od pokarmów, jak będą jeść chleb i wodę, jak nie będą się myć, jak będą chodzić w szatach, które ich ranią, to zasłużą sobie na raj. I tak w tym okresie, kiedy życie było takie krótkie, bo ludzie szybko umierali, choroby bowiem, które w tamtym okresie rozprzestrzeniały się, no, powodowały, że ludzie umierali. Ówczesny stan medycyny, wiedzy medycznej powodował, że rzeczywiście życie było takie bardzo niejednokrotnie krótkie, jak już powiedziałem, i ludzie tak bardzo chcieli dojść do prawdy, do Boga, ale nie mogli tego zrobić, bo nie znali Słowa Bożego. Nie potrafili, szukali więc na swój jakiś tam sposób, który im się wydawał dobry, Boga. I nagle w XVI wieku pojawili się ludzie, którzy zaczęli im mówić rzeczy, o których nigdy nie słyszeli. Zaczęli im mówić żywą Ewangelię, żywe słowo. I rzeczywiście to była już burza, wielka burza, która zachwiała w posadach nominalnym kościołem. Zastanówmy się teraz nad tymi mężami bożymi, liderami ówczesnymi, którzy byli głosicielami tych nauk ewangelicznych, które doprowadziły do tego, że tak wielu ludzi, miliony ludzi przyjmowało Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Pierwszym znacie był Marcin Luther, który urodził się w 1483 roku w rodzinie górniczej. Jan i Małgorzata Luterowie byli ludźmi, jakbyśmy to powiedzieli, porządnymi, pracowitymi, takimi typowymi mieszczanami ówczesnymi, którzy chodzili co niedzielę do kościoła, którzy chcieli dobrze wychowywać swoje dzieci, którzy słuchali tego, co mówi Kościół. Ale Marcin Luther był troszkę inny niż jego rodzeństwo. On straszliwie bał się śmierci. Bardzo bał się śmierci, zważywszy na fakt, że kiedy był młodym, bardzo młodym człowiekiem, jego dwaj przyjaciele zmarli. Jeden na zapalenie płuc, drugi również zmarł w takich niewyjaśnionych okolicznościach. Szybko zapadł na chorobę i umarł. I strasznie bał się śmierci, bardzo chciał zasłużyć na zbawienie. I nie wiedział po prostu, jak to zbawienie osiągnąć. Chodził do kościoła, przyjmował komunię, ale ciągle czuł niesamowity strach, obawę i niepokój wewnętrzny. Popadał w depresję, nie wiedział, co się z nim dzieje po prostu. Czuł, że to nie to. I w końcu zaczął studiować Słowo Boże, zaczął czytać już, też było takie jedno ważne wydarzenie w jego życiu. Może wtedy uważał, że jest to jakiś przypadek, ale myślę, że to na pewno była ręka Boża, kiedy wracał z wakacji do szkoły w Erfurcie w 1505 roku, rozpętała się straszliwa burza. Drzewo się złamało w taki sposób, że na niego spadło, on się przewrócił, miał sztylet przy pasie i ten sztylet zranił mu udo w nodze, zaczął mocno krwawić, przestraszył się strasznie, bał się, że umrze. I wtedy złożył ślubowanie Bogu, że jeżeli Bóg go uratuje, no to wstąpi do klasztoru. Tak sobie wyobrażał wtedy to zbawienie. No i pozornie przypadek, prawda? Ale okazało się, że ta taka no, bardzo nieciekawa sytuacja, w której się znalazł, spowodowała zmianę w jego życiu, bo tam w klasztorze augustianów, do którego wstąpił, mógł spokojnie studiować Słowo Boże. No, zakonnicy mogli czytać Słowo Boże. Mogli studiować Słowo Boże i zaczął czytać list do Rzymian. List do Rzymian i oczywiście list do Rzymian otworzył mu oczy, bowiem trafił na takie słowa z 10 rozdziału od 8 wiersza. Ale cóż mówi słowo? To jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim, a jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. I odczuł wtedy niesamowitą ulgę. I tak mówił, Boże, czy Ty tak niewiele chcesz od człowieka? Ja tak chciałem zasłużyć na życie wieczne. Starałem się chodzić do komunii, starałem się chodzić do kościoła, a Ty chcesz tylko tyle. Ty chcesz tylko tyle ode mnie, żebym ja Ciebie przyjął jako Zbawiciela, żebym wyznał, że Ty jesteś moim Zbawicielem. I powiem Wam, że nastąpiła wtedy gwałtowna przemiana w jego życiu. To był 1510 rok, a więc 7 lat przed tym oficjalnym wystąpieniem. Bo wiecie, to jest tak, że ci mężowie Boże zawsze mieli taki okres, wiecie, przygotowywania. Byli wybierani przez Boga, pomazani, ale musieli przejść pewne próby, pewien proces. Wiecie, to jest tak, że żeby wykształtować żołnierza, to trzeba go najpierw wyszkolić. I zawsze trafiamy do szkoły Jezusa Chrystusa. Ta szkoła Jezusa Chrystusa polega na tym, że my wtedy przechodzimy szybkie szkolenie. No, czasami szybkie, czasami długie. To wszystko zależy też od nas, jakimi jesteśmy uczniami. Zawsze musimy te egzaminy, które w naszym życiu są, przejść. Jeżeli nie przechodzimy, no to Bóg nas jakby powoduje, że musimy powtarzać szkołę, bo wie, że no, jak nie przejdziemy pewnych prób, to nie będziemy w stanie podołać zadaniu, które Pan ma dla nas. No i 7 lat trwało przygotowywanie od momentu, kiedy przyjął Jezusa jako swojego Zbawiciela do służby. I 31 października 1517 roku jest to taki dzień, który obchodzony jest jako Święto Reformacji, w którym już oficjalnie wystąpił przeciwko Kościołowi. W tamtym okresie Kościół, który był pogrążony w strasznej przypadłości, w strasznej demoralizacji. Przykład: Aleksander VI, który był papieżem w latach 1493-1503, miał 4 dzieci. Miał 6 kochanek. Jedną już jako papież miał kochankę, która miała 13 lat i którą złośliwie, ironicznie nazywano w Rzymie oblubienicą Chrystusa. Luter, który w 1510 roku przybył z wielkim zapałem do Rzymu, uważając, że jest to miejsce święte dla chrześcijaństwa, wrócił przerażony, bo okazało się, że to jest miejsce zdemoralizowane, Sodoma i Gomora, podejrzewam, byłaby wzorem dla tego miasta. Masę prostytutek, księża, którzy jawnie prowadzili niemoralny tryb życia, wstrząsnął nim do głębi. To był taki czas, kiedy zobaczył to poniżenie Kościoła. To był taki czas, kiedy spadły z niego łuski, bo kiedy on był w Niemczech i widział te nadużycia, to sobie to tłumaczył, że no, to są nadużycia wynikłe z natury człowieka, ale na pewno ten Rzym to jest takie święte miasto, miasto świętego Piotra, jak to wtedy nazywano, i na pewno tam to chrześcijaństwo wygląda zupełnie inaczej. Okazało się, że to chrześcijaństwo w stolicy tego chrześcijaństwa, jakim był Rzym, jest straszliwie zepsute. I jeszcze raz podkreślam, to był dla niego wielki wstrząs. I po tym wstrząsie, kiedy powrócił do swojego zakonu, no, przez długie miesiące nie mógł dojść do siebie. Ale tak jak mówiłem już, to był czas przygotowania jego do służby i w 1517 roku wyruszył do boju. Pierwsze, co zaatakował, to naukę Kościoła o odpustach. W tamtym okresie Kościół głosił, że można sobie kupić zbawienie. Nie chcę wchodzić w szczegóły dokładnie, bo szkoda czasu. W każdym razie tak skrótowo powiem, że człowiek mógł sobie po prostu kupić zbawienie. Ile dałeś, im więcej dałeś, tym mogłeś odkupić się od mąk czyśćcowych. I w 95 tezach udowadniał na podstawie Słowa Bożego, że ta nauka jest niezgodna ze Słowem Bożym. To, co powiedział, co wygłosił, wywołało niesamowitą burzę. W setkach tysięcy egzemplarzy zaczęto drukować jego 95 tez, rozeszły się błyskawicznie po Niemczech, po Francji, po Anglii i zaczęło się. Zaczęła się wielka burza. Oczywiście papież Leon X w 1518 roku wydał bullę, która 67 herezji wykryła w nauce Lutra i wezwała go do pokuty. Luter ani myślał się uginać pod groźbami kościoła tego nominalnego, bowiem wiedział, że to, co głosi, jest prawdą, bowiem opierał się na Słowie Bożym. W miarę upływu czasu błyskawicznie zaczął poznawać nowe kwestie z Pisma Świętego. Zaczął widzieć, że nie tylko już odpusty są błędem w Kościele, ale zaczął widzieć, że inne kwestie w Kościele, o których będę mówił za chwilkę, są błędne i zaczął jawnie o tym mówić. Na początku spotkał się z kardynałem Kajetanem w Augsburgu w 1518 roku. Kardynał próbował go groźbami i obietnicami odwieść od prawdy. On odrzucił te wszystkie propozycje i groźby kardynała Kajetana. W 1519 roku następne spotkanie z teologiem wybitnym, wtedy niemieckim, Janem Eckiem się spotkał w Lipsku i również ta rozmowa niczego nie przyniosła. W 1520 roku Leon X wydał bullę, która wyjmowała go od prawa, uznając go za heretyka. W tym momencie było jasne już, że Luter nie może ostać się w tym nominalnym kościele. Musi od niego odejść i zakładać nowy kościół, który będzie oparty na prawdzie. W tym okresie, w ciągu jednego roku napisał aż 4 traktaty teologiczne, które wykładały jego naukę. Pierwsza o niewoli babilońskiej kościoła, druga o wolności chrześcijanina, trzecia do szlachty chrześcijańskiej narodu niemieckiego i czwarta o antychryście. W tych czterech krótkich traktatach podkreślił, że wiara, tylko wiara, jest drogą do zbawienia, że trzeba ustami wyznać, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem. Odrzucił również kapłaństwo, uznając, że jest niebiblijne. Twierdził, że wszyscy jesteśmy kapłanami. Odrzucił wszystkie doktryny i nauki Kościoła katolickiego, podkreślając, że jedyna nauka wypływa ze Słowa Bożego. Był jeszcze wtedy bardzo osamotniony. Wyobraźmy sobie takiego człowieka, który jest sam, który ma praktycznie całą ówczesną władzę, cały aparat władzy, potężny aparat władzy, który jest przeciwko niemu. Pomyślmy, co byśmy czuli, gdybyśmy stanęli przeciwko władzom, przeciwko całemu aparatowi przymusu, nazwijmy to tak, i mówili prawdę o Chrystusie, sprzeciwiali się kłamstwu. Stanął w 1521 roku nawet na Sejmie Rzeszy w Wormacji przed cesarzem Karolem V i tam odważnie bronił swoich tez, powołując się na Słowo Boże. I zwróćcie uwagę, jak wiele siły dał mu Duch Święty, że pomimo tego, że no jeszcze wtedy nie miał tak wielu przyjaciół, to jednak był na tyle odważny, że śmiało głosił swoje poglądy. I kochani, nie ugiął się. W międzyczasie coraz więcej ludzi w Niemczech, nie tylko, przyjmowało jego nauki, zaczął mieć bardzo bogatych, możnych obrońców, między innymi Fryderyk Mądry, książę Saksonii, który go schronił w Wartburgu, gdzie tam na zamku przebywał przez długie miesiące, no bo obawiano się, że no, może stracić życie, bowiem Karol V wyjął go wtedy oficjalnie jeszcze raz spod prawa i ogłoszono, że można go zabić, że można go przyprowadzić żywym lub umarłym przed oblicze władzy. I tam, kochani, to była kolejna próba, którą przebył w Wartburgu na zamku Fryderyka Mądrego. Przebywał tam długie miesiące i wpadł w potężną depresję. Wyobraźmy sobie człowieka, który przez długie miesiące walczy praktycznie sam. Nie ma przyjaciół. Ci przyjaciele potem się pojawili, ale początkowo ludzie się bardzo bali. Wiedzieli bowiem, że stanie przy lutrze może spowodować poważne problemy. I to był człowiek, który sam w swoich listach podkreśla, że przeżywał straszny czas. Straszny czas, pokus, czas takiego załamania. To jest, kochani, też istotne, bo w życiu każdego chrześcijanina są różne okresy i my też czasami mamy swoje trudne chwile, trudne smutki i pamiętajmy, że to też jest czas też takiego wypalania, który musimy przetrwać, bo nawet w takich trudnych chwilach musimy mieć świadomość, że nawet wtedy jest z nami Jezus. Nam się wydaje, że On śpi, tak jak, kochani, w Ewangelii. Pamiętacie te słowa z Ewangelii, kiedy to Jezus był na łodzi ze swoimi uczniami, rozpętała się straszliwa burza i uczniowie byli przerażeni i mówili, zaczęli budzić Pana, mówiąc: Panie, nic Ci to, że giniemy? Co wtedy zrobił Pan? Czemu małej wiary jesteście? I uciszył burzę. I kochani, tak często jest w naszym życiu, że nam się wydaje, że Jezus śpi. My jesteśmy na tej chrześcijańskiej łodzi, oddaliśmy życie naszemu Panu, a my mamy pretensje. Dlaczego, Boże, burza w naszym życiu? Dlaczego pada deszcz w naszym życiu? Dlaczego nas chłoszcze życie, że tracimy pracę, nie wiem, że chorujemy, że mamy potężne problemy? Co Ty, Panie, robisz? Zasnąłeś, odwróciłeś się. A nie, a Pan jest ciągle na naszej łodzi. Bo my, kochani, zawsze tak lubimy patrzeć na nasze życie przez pryzmat, nie wiem, kilku metrów. Bóg patrzy daleko w dal i widzi, że ta próba jest bardzo ważna dla naszego życia. Bo On ma plan dla naszego życia, który chce zrealizować. I my tacy jesteśmy często kapryśni, bo chcemy mieć to. I nam się wydaje, jakbyśmy to mieli od razu, to bylibyśmy już niesamowicie szczęśliwi. Nic podobnego. Człowiek musi być przygotowany nawet do rzeczy, które ma Pan dla nas i chce nas przygotować, dobrze nas przygotować. I Luter też, będąc tam w Wartburgu, zdał sobie z tego sprawę, że chociaż cierpi, chociaż przeżywał niesamowitą depresję, to nie załamał się, a zaczął się zajmować czymś wspaniałym. Zaczął tłumaczyć Słowo Boże na język niemiecki. Jako pierwszy przetłumaczył tam w niewoli, zamiast, wiecie, płakać, użalać się nad sobą, mówić, jaki to biedny jestem, co ja to zrobiłem, postanowił zrobić coś wielkiego dla ludzi. Przetłumaczyć Biblię na narodowy język. Od tej chwili Niemcy będą mogli czytać Słowo Boże w języku niemieckim, bo jak się domyślacie, niewielu umiało tłumaczyć łacinę i niewielu potrafiło więc czytać Słowo Boże. Dzięki Lutrowi to się stało rzeczywistością. Po tym okresie ognia w życiu jego wyszedł z Wartburgu i utworzył duży, wielki kościół. Kościół luterański, który odrzucił te wszystkie nauki, które były niezgodne ze Słowem Bożym. Ale tutaj też jest jedna ważna rzecz, kochani, bo mężowie Boży też mają chwilę słabości, chwilę upadków. Nie wszyscy mężowie Boży, o których mówię, byli ludźmi takimi, no powiedzmy sobie, kryształowymi ludźmi. Ja już mówiłem, że to zawsze byli ludzie, którzy mieli swoje wady i zalety, jak każdy z nas, ale też ci mężowie Boży niejednokrotnie, no, zgubili się w tym, co mówią. Takim poważnym problemem Lutra pod koniec jego życia była kwestia żydowska. Luter na początku bardzo bronił Żydów, mówiąc, że podkreślając, że jest to naród wybrany i że jest to naród, który na pewno kiedyś przyjdzie do prawdy Jezusa Chrystusa, ale pod koniec życia zaczął nawoływać do pogromów antyżydowskich, zaczął jawnie nienawidzić naród wybrany. Głosić zaczął nauki, które no, mroziły krew w żyłach, mówiąc, nawołujące do palenia synagog, do mordowania nawet Żydów. I robił to Luter, kochani. Luter, który wcześniej głosił dokładnie coś innego. Nie chcę go tutaj oskarżać. Nie wiem, co było potem. Jakie były jego ostatnie myśli z chwili jego śmierci. To zostanie tylko między nim a Panem. Pan jest sędzią jego. Ale no, widzimy, że rzeczywiście to, co głosił, bynajmniej jakby bardzo popsuło jego wizerunek, który widzieliśmy wcześniej. Takiego bohatera, człowieka, który no, co prawda był takiego bardzo popędliwego charakteru, bo Luter był człowiekiem takim no, bardzo żywiołowym. Miał takie usposobienie, nazwijmy to, walczące. Ale wiecie, kochani, jest takie słowo, może, które mówi, że nie można być ani... Lepiej być ciepłym albo gorącym, albo zimnym, ale nie letnim. On nigdy nie był letni. On zawsze był taki strasznie żywiołowy i często najpierw powiedział, a dopiero potem pomyślał, a potem żałował. Ale myślę, że to też Bóg wybrał takiego człowieka, takiego właśnie na te czasy walki. To był taki typowy człowiek walczący, zresztą tak jak Paweł. On też był takim odważnym, dzielnym człowiekiem, zawsze gorącym dla Boga. Ale widzimy, no, że tutaj Luter w uschyłku swoich lat, swoich dni zagubił się i no, tak umierał, pozostawiając właśnie te listy pełne nienawiści. Skoro już o tym mówię, kochani, no to powiem jedną rzecz, że skoro już mówię o narodzie wybranym, powiem wam tak, że ten pierwotny kościół, jak wiecie, był kościołem początkowo żydowskim. To Żydzi się nawracali. Był takim kościołem judeochrześcijańskim, gdzie prawo przestrzegano, ale uznawano Jezusa już jako Zbawiciela. Sobór Jerozolimski w 50 roku jakby podkazał, że nie trzeba się obrzezywać, nie trzeba przestrzegać prawa, by osiągnąć zbawienie. I potem... Z biegiem czasu oczywiście coraz więcej było pogan i coraz mniej było Żydów i w Kościół już tak od II, III wieku zaczął mocno krytykować Żydów, oskarżając ich, że są mordercami Chrystusa, że są narodem odrzuconym i ten taki antyjudaizm spowodował w dziejach falę pogromów, nienawiści skierowanych przeciwko Żydom. Najbardziej spektakularne pogromy miały miejsce w XI wieku, podczas wyprawy krzyżowej w latach 1096-1099, kiedy pobożni rycerze krzyżowi, mówię to z taką ironią, pierwsze co robili to mordowali Żydów. W Moguncji wymordowano 800 Żydów, w Trewirze 700, w Pradze kilka tysięcy Żydów, kobiet i dzieci zamordowano. I te pogromy ciągle się zdarzały w Europie średniowiecznej i nowożytnej. Żydzi byli wypędzani z wielu miast europejskich i tym bardziej godne podziwu było to, co mówił Luter na początku swojej drogi, kiedy bronił Żydów. To było ewenement w ówczesnym chrześcijaństwie, kiedy właśnie no, tak z taką niechęcią odnoszono się do Żydów, co reprezentował wtedy oficjalny Kościół. No ale tak jak już powiedziałem, na końcu swojego życia ze smutkiem muszę stwierdzić, że no, tutaj się bardzo mocno pogubił. Luter nie był jedynym, który w tamtym okresie głosił Słowo Boże. Kolejnym wielkim reformatorem był Ulrich Zwingli, który był praktycznie rówieśnikiem Lutra, bowiem urodził się w 5 miesięcy po Lutrze w 1584 roku. Zwingli działał w Szwajcarii, w Zurychu. Głosił podobne nauki co Luther, z tym, że Luther, odrzucając transubstancjację, twierdził, że w komunii jednak jest żywe ciało Jezusa Chrystusa. Natomiast Zwingli uznawał, że jest to jedynie symbol ciała i krwi. Jest to wieczerza pańska, bardzo ważna, no ale jednak nie ma mowy o realnym pobycie Jezusa w chlebie i winie. No i tutaj widzimy, że reformacja też nie była ruchem jakimś jednorodnym. Ci reformatorzy się kłócili. Ale kochani, ważne było to, że reformatorzy wszyscy podkreślali Pismo Święte, znaczenie Pisma Świętego, znaczenie zbawienia przez wiarę, że prości ludzie, nazwijmy to tak, którzy przyjmowali Jezusa, byli jakby ponad tymi sporami tych mężów bożych, teologów. Ludzie, którzy mieli głoszoną Ewangelię, szczerze kochali Jezusa, nawracali się do Niego z radością, czytając Słowo Boże, zwracając się ku Niemu. I chociaż czasami były różne spory, jak już powiedziałem, tych liderów, teologów, ale ważne jest to, że ci prości ludzie wreszcie mieli głoszoną żywą Ewangelię i mogli się nawracać ku żywemu Słowu i to było najbardziej istotne. Kolejnym, kochani, był Kalwin, który żył w latach 1509-1569. Kalwin nawrócił się w 1533 roku, jak sam mówi, że to było wydarzenie, kiedy Jezus Chrystus ukrzyżował jego ja. I to jest właśnie tajemnica, bo Luther był człowiekiem takim, który bardzo uzewnętrzniał swoje odczucia, uzewnętrzniał swoje myśli. Często, jak mówiłem, powiedział o dwa słowa za dużo, bo był takim właśnie człowiekiem, takim bardzo energicznym, żywym. Kalwin tylko tyle powiedział na temat tego nawrócenia, osobistego przeżycia. No, w każdym razie spotkał w swoim życiu żywego Jezusa Chrystusa. I od tej chwili zaczął głosić podobne poglądy co Luther, no z tym, że też różnił się od Lutra kwestii komunii, bowiem tutaj też uważał, że komunia jest jakby symbolem. Głosił również taką naukę o przeznaczeniu. Uważał, że Jezus Chrystus umarł nie dla wszystkich ludzi, ale dla przeznaczonych ludzi do zbawienia. Uważał również, że raz przyjęte zbawienie jest nie do utracenia. Oczywiście tutaj to trzeba dobrze zrozumieć, bowiem niektórzy uważają, że Luther uważał, że co? Że jak ktoś się nawrócił, przyjął Jezusa Chrystusa, to może pełnić złe czyny, złe rzeczy i co? I taki człowiek też będzie zbawiony? To jest nie do końca tak, bowiem Kalwin podkreślał, że człowiek, który kocha Jezusa Chrystusa, który się nawrócił, przynosi owoce Ducha Świętego, który czyni dobre rzeczy, a więc on zakładał, że człowiek, który naprawdę pokochał Jezusa Chrystusa, który przyjął Go, będzie również przynosił owoce Ducha Świętego. No, Kalwin zrobił wiele dobrego, bowiem na przykład Genewa, w której działał, kiedy przybył do Genewy w 1536 roku, to też była taką Sodomą i Gomorą, z tym, że w takim mniejszej skali jak Rzym, o którym mówiłem. Pijaństwo tam się szerzyło niesamowicie. No i Kalwin przybył i zaczął im mówić o Jezusie Chrystusie. No, może niektórzy słuchali chętnie, ale jak już im mówił, że muszą życie zmienić, no to oczywiście ludzie się odwracali od tej nauki i powiedzieli, wiesz co, kiedy indziej cię posłuchamy, wynoś się stąd. I go wypędzono w 1539 roku, wygnano go, bowiem, tak jak powiedziałem, Genewczycy słuchali chętnie jego nauk, ale kiedy mówił o owocach, o życiu pobożnym, no to już im się bardzo mało podobało. No bo wiecie, tak jak już mówiłem na początku, ludzie czasami myślą, że można mieć kilka twarzy, prawda? A to przecież nie na tym polega chrześcijaństwo. My musimy mieć jako chrześcijanie jedną twarz. Taką samą w kościele i taką samą w pracy. Wielu ludzi jakby o tym zapomina. I w Genewie też o tym jakby nie chciano słyszeć, że chrześcijanin musi mieć jedną twarz i go wypędzono. Ale co ciekawe, w 2 lata później, w 1541 roku, ci sami Genewczycy z powrotem go zaprosili do Genewy. I posłusznie, pokornie zamknęli wszystkie domy uciech i wszystkie miejsca, gdzie spożywano w nadmiarze alkohol. Stało się to miasto z takiego przybytku swawoli i Sodomy miastem wzorowym. Wzorowym, ludzie przestali pić, przestali zachowywać się nagannie i w ciągu kilku lat to miasto rzeczywiście zaczęło być takim bardzo pobożnym miastem. Co ciekawe, to również było związane z tym, że nagle Genewa stawała się coraz potężniejszym miastem, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, ekonomiczne. Zaczęło kwitnąć, bo ludzie zamiast przebywać w gospodach, zajmować się pijaństwem i robieniem złych rzeczy, zaczęli się zajmować pracą, zaczęli tą pracę szanować, bo wiedzieli, że chrześcijanin musi w każdym miejscu, gdzie się znajdować, pokazywać przykład swojego chrześcijaństwa. I nie tylko Genewa, ale również wiele miejsc w Europie przyjmowało nauki Kalwina. Kalwinizm stał się jedną z potężniejszych nurtów reformacyjnych. Jest jeszcze kolejna grupa ludzi, która również wiele dobrego wniosła w tamtym okresie. To byli anabaptyści. Anabaptyści jako jedyni głosili konieczność chrztu świadomego, bo ci reformatorzy, o których wymieniłem, pozostawili chrzest niemowląt. Konrad Grebel w 1525 roku dokonał chrztu ludzi świadomych jako pierwszy. Ale anabaptyści byli niesamowicie prześladowani, bowiem oni głosili miłość, byli pacyfistami i wszyscy ich prześladowali. W 1536 roku pojawił się wśród nich taki mąż Boży, Menno Simons, ksiądz dawny katolicki, który zgromadził tą garstkę tych biedaków, którzy byli wszędzie prześladowani i on z nimi wyruszył do ziemi obiecanej, do Niderlandów, gdzie zyskali, nazwijmy to, taki oddech. Przestali być prześladowani i to byli ludzie rzeczywiście, którzy byli prekursorami dzisiejszego baptyzmu, którzy podkreślali znaczenie odrodzenia duchowego, który musi być potwierdzony chrztem świadomego człowieka i którzy podkreślali również konieczność życia w pokoju. Oni dlatego przede wszystkim byli prześladowani, bo nie chcieli walczyć, chcieli właśnie pokoju i ludzie ówcześni tego zupełnie nie rozumieli, dlaczego tak jest. Kolejnym takim wspaniałym przykładem męża Bożego jest John Bunyan. Co napisał, kochani? No właśnie. Żył w latach 1628-1688. I wiecie, kochani, kiedy napisał Wędrówki Pielgrzyma? Kiedy siedział w więzieniu za swoją wiarę. No bo był baptystą, a baptyści, jak już powiedziałem, nie chcieli walczyć, mówili, że trzeba ludzi kochać, najbardziej swoich wrogów. I w tamtym okresie, kiedy wojny były na porządku dziennym, gdzie ludzie wcielani byli do armii, a oni głosili takie nauki pokojowe, pełne miłości, byli nietolerowani. I ten człowiek spędził 12 lat w więzieniu. Kochani, to nie były więzienia takie, jakie są na przykład w Szwajcarii, prawda? Gdzie jest telewizja, idzie się na spacerek, codziennie się myje człowiek pod prysznicem. To były ciemne lochy, sianko, gdzie oczywiście ubikacji też nie było takich, jakich my znamy, i chleb, i woda. I ten człowiek przez 12 lat przebywał i napisał tam właśnie Wędrówki Pielgrzyma. On był kimś takim dla mnie jak Józef, bo wiecie, Józef też sprawiedliwy trafił do więzienia i miał łaski u naczelnika więzienia. I Bunian, który był początkowo surowo traktowany, kiedy widziano jego pobożność, jego taką pogodę ducha, Bóg dał mu łaskę, że pozwolono mu na świeczkę, którą mógł palić tam w tym swoim lochu. Dano mu krzesło, dano mu stolik, na który dano mu również pióro, atrament i kartki papieru, na których mógł pisać swoje wspaniałe dzieła. I przez 12 lat, zamiast płakać nad swoim losem, zamiast mówić, jaka wielka tragedia go spotkała, wysławiał imię Jezusa Chrystusa i napisał to dzieło, i nie tylko to dzieło, tam w więzieniu. Patrzcie, kochani, jaka wiara. Pomyślmy, przeżywamy często różne jakieś problemy, ale co byśmy zrobili, jakbyśmy siedzieli za wiarę 12 lat w więzieniu? Jak byśmy się zachowali? Zobaczcie, jaką miał wiarę. To się nie da wytłumaczyć, kochani, racjonalnie. To tylko Duch Święty, który jest w nas, może nam dać takie nieracjonalne dla świata zachowania. Jeżeli my byśmy mieli racjonalnie patrzeć na pewne wydarzenia w naszym życiu, to naprawdę daleko byśmy nie zajechali, bo my musimy patrzeć na Jezusa tak jak Bunian i otwierać się na działanie Ducha Świętego, a wtedy nawet w trudnym położeniu będziemy zachowywać taki pokój w sercu, jaki zachowywał Bunian. Kolejni mężowie Boży to Jan i Karol Wesleyowie. XVIII wiek, kochani, wiek, gdzie zaczęto się wyśmiewać z Chrystusa. Wiecie, w XVIII wieku zaczął rozum. Ludzie stawali się coraz mądrzejsi, jak mówili. A wiecie, jak to jest? Ludzie, którzy mówią, że są mądrzy, to nie potrzebują Jezusa Chrystusa. Przynajmniej tak im się wydaje. Zaczęto mówić, że to są zabobony, że to są złe rzeczy. Jan Jakub Rousseau, Wolter, Denis Diderot, to byli prześmiewcy religii, prześmiewcy Chrystusa, którzy traktowali szyderczo wiarę. Wiemy, co to doprowadziło, kochani, takie śmianie się z Jezusa Chrystusa. Straszną rzecz, jaką była rewolucja francuska. Przelewanie krwi, chaos, prześladowanie chrześcijan różnych opcji. Nawet katolicy byli prześladowani, a kościoły były zamieniane w domy publiczne czy profanowane. To przyniosło ten okres oświecenia. Ale Jan, który żył bardzo długo, urodził się w 1703 roku, a zmarł w 1791, więc zwróćcie uwagę, jak długo żył, prawda? W tamtych czasach to było bardzo długo. Karol niewiele krócej, 1707-1788, byli ludźmi, którzy metodycznie czytali Słowo Boże i studiowali. Jako studenci w Oksfordzie założyli taki, no jakby to powiedzieć, no nie wiem, klub Pisma Świętego. Spotykali się i wiecie, jak to są studenci. Studenci się nie zmieniają. Lubią hulanki i swawole, a oni zamiast, prawda, bawić się między zajęciami, oni woleli spotykać się i czytać Słowo Boże. I czytali z grupą studentów, ale to było mało dla Jana Wesleya, bowiem czuł, że czegoś mu jeszcze brakuje. Pojechał do Ameryki, chciał być tam misjonarzem, bo urodził się w rodzinie pastorskiej, ale czuł się pusty. Czuł się pusty i jak sam wspomina, przeżył odrodzenie duchowe. Odrodzenie duchowe, kiedy wracał taki załamany właśnie z tej wyprawy misyjnej, bo ta wyprawa misyjna nie spowodowała w nim pokoju. sprawiał wrażenie, że rzeczywiście on chce sobie zasłużyć jednak na zbawienie, bo uważał, że jak będzie w taki sposób służył Bogu, no to Bóg będzie, nie wiem, mu bardziej błogosławił, ale widział, że to nie tędy droga, że to nie jest tak, że tutaj Boga się nie da kupić. Dobrym uczynkiem nie da się kupić, nie wiem, trzeba mieć otwarte serce, pełne miłości dla Jezusa. I on podczas drogi powrotnej przeżył właśnie takie otwarcie się na Ducha Świętego. I słuchajcie, on całe swoje życie potem spędził na objeżdżaniu kuli ziemskiej, dosłownie na głoszeniu Słowa Bożego. Niektórzy obliczają, nie wiem, no ja się nie chcę w to bawić, ale niektórzy mówią, że jakby tak obliczyć jego podróże misyjne wszystkie po Anglii, gdzie codziennie niestrudzenie setki kilometrów potrafił pokonywać, to trzykrotnie by kulę ziemską okrążył w tamtych czasach, prawda? Kiedy oczywiście nie było takich środków lokomocji jak w dzisiejszych czasach. I on niestrudzenie głosił Ewangelię i rzeczywiście Anglia wtedy przeżyła wspaniały czas. Wielu ludzi się nawróciło. Kto wie, może dzięki właśnie działalności Wesleyów nie doszło do tej strasznej rewolucji, która pochłonęła wiele ofiar we Francji, była krwawa. W Anglii tego nie było. W Anglii ludzie jednak słuchając Słowa Bożego nawracali się powszechnie. I rzeczywiście kolejną kwestią, którą Wesleyom zawdzięczamy, to wspaniałe pieśni. Które w śpiewnikach pielgrzyma, zwróćcie uwagę, kochani, Karol Wesley to był przecież wiele pieśni wspaniałych napisał, którymi możemy się budować. W kolejnym takim bardzo mało znanym mężem Bożym, bo nie chcę mówić tylko o takich wielkich mężach Bożych, ale takich pomniejszych, których może tylko historycy wiedzą, był bez wątpienia John Newton. W XVIII wieku był problem bardzo wstydliwy w chrześcijaństwie, problem niewolnictwa. Jak wiecie, w całym ówczesnym świecie chrześcijańskim powszechne było niewolnictwo. Ludzi porywano w Afryce, łapano jak zwierzęta, przewożono gorzej niż bydło na statkach, gdzie ci ludzie we własnych ekstrementach tkwili przez kilka miesięcy. I był to wielki wstyd, bowiem robiła to Europa i chrześcijańska i Ameryka chrześcijańska. I wiele kościołów nie umiało sobie z tym problemem poradzić. Mówiono, że no, niewolnictwo było w Nowym Testamencie, więc niewolnictwo jest dopuszczalne, ale trzeba niewolnika dobrze traktować. No ale mało było ludzi, którzy głośno występowali przeciwko tej okrutnej rzeczy. I znalazł się John Newton, który żył w latach 1725-1807, który sam był marynarzem i łapał niczym najgorsze zwierzęta ludzi w sieć czy w jakieś tam pułapki, które na tych ludzi zastawiano. I on przewoził tych ludzi. Przewoził tych ludzi w strasznych warunkach i tak jak patrzył na tych ludzi, to w pewnym momencie przeżył straszny wstrząs i pod wpływem cierpień tych murzynów nawrócił się. Nawrócił się i zaczął walczyć, poświęcił całe swoje życie na walkę, żeby doprowadzić do zniesienia niewolnictwa. Napisał piękną pieśń. Czy wiecie jaką? Cudowna Boża łaska. To był człowiek, który rzeczywiście był na samym dnie. To był człowiek, no nie wiem, moglibyśmy porównać go do najemnika. Miał na sumieniu życie wielu murzynów. Wielu zamordował. Pastwił się, ale w pewnym momencie przeżył wstrząs. I tak jak powiedziałem, Bóg dał mu odwagę, że w tym świecie takim właśnie głosił konieczność uwolnienia tych ludzi. I dopiął swego. Znalazł wielu też przyjaciół, takim był William Wilberforce, znany również kaznodzieja, który był w parlamencie brytyjskim. I razem z nim w 1807 roku doszło do znamiennego wydarzenia. Parlament brytyjski zniósł niewolnictwo. Wiemy, że w Stanach Zjednoczonych to trochę dłużej trwało. Dopiero w 1861 roku Abraham Lincoln zniósł niewolnictwo, ale właśnie dzięki walce wielu chrześcijan doszło do zmiany sposobu myślenia tych ówczesnych chrześcijan i uznano, że rzeczywiście to za wielką hańbę, ale trzeba było walczyć i ci ludzie byli również atakowani, szykanowani. Były takie próby kompromitowania ich przez ówczesną prasę. Szukano jakichś, wiecie, haków na tych ludzi. Próbowano ich zniszczyć, ale oni byli nieskazitelni, czyści przed Bogiem i te próby zakończyły się tym, że nigdy nic na nich nie znaleziono i to się, kochani, skończyło. I teraz na koniec skończymy właśnie ruchem zielonoświątkowym, kochani. Charles Parham i William Seymour. W 1901 roku w Topeka doszło do wspaniałego wydarzenia. Ludzie w szkole w Topeka zaczęli mówić językami. William Seymour, jego uczeń, murzyn, również w 1906 roku w Los Angeles na Azusa Street też prowadził nabożeństwo, w którym ludzie zaczęli mówić językami. Kochani, i to był jakby taki powrót do pierwotnego kościoła. W tamtym czasie niestety rasizm w Stanach był dość silny i w tych nabożeństwach uczestniczyli różni ludzie. Murzyni obok białych stali, kochani, i wysławiali Boga. I to jest taki czas właśnie pokazania, że Bóg ciągle był, jest i będzie zawsze taki sam. Tylko my, ludzie, go ograniczamy własnymi jakimiś, nie wiem, skąd to się bierze, ale właśnie ludzie lubią Boga ograniczać, prawda? Ale kiedy otwieramy się na Ducha Bożego, na Słowo Boże, no to rzeczywiście dzieją się wspaniałe rzeczy i wtedy rzeczywiście widzimy cudowne dowody Bożej łaski i miłosierdzia. Także, kochani, to, co czytamy w Nowym Testamencie, w Dziejach Apostolskich, w listach Pawła, to jest i w dzisiejszych czasach jest ciągle ten sam Bóg i chwała Panu Jezusowi Chrystusowi. Amen.